Ponownie witamy wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryi i zapraszamy na nasze spotkanie w naszym studio w Toruniu. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy w naszym studio pana Andrzeja Melaka. Pan Andrzej Melak jest przewodniczącym Komitetu Społecznego Komitetu Katyńskiego. Jest także współzałożycielem Stowarzyszenia Katyń 2010, jako że pan Andrzej jest bratem świętej pamięci pana Stefana Melaka, który poległ w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, nieopodal Katynia, w delegacji, której przewodził pan prezydent świętej pamięci, pan prezydent Lech Kaczyński, na obchody 70. rocznicy ludobójstwa katyńskiego. Panie Andrzeju, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam ojcze, witam słuchaczy, witam radiosłuchaczy.
Może zacznijmy od tego, że mimo iż kłamstwo katyńskie, jakie niestety już od ponad 70 lat się rozszerza jak zaraza po świecie, ono są tacy, którzy chcą je za wszelką cenę podtrzymać, to jednak na przestrzeni tych 70 lat bardzo wielu ludzi sprzeciwia się temu, chociażby poprzez pozostawianie w różnych miejscach tablic z inskrypcjami, napisami. Ostatnia taka tablica stała się głośna, tablica, do której pojawienia się pan również przyłożył swoją szlachetną rękę, szlachetną dłoń. To tablica na głazie upamiętniającym katastrofę, w której między innymi zginął pana brat. Jak to jest z tą pamięcią, panie Andrzeju?
Ojcze, od prawie 40 lat Komitet Katyński, który zakładał brat Stefan wraz z księdzem Wacławem Karłowiczem, księdzem biskupem Władysławem Miziołkiem, byłem także i ja w tym założycielskim gronie, upamiętniamy od tamtej pory tą wielką zbrodnię dokonaną na polskich jeńcach wojennych, których Rosjanie w 1939 roku wzięli do niewoli. Zamiast ich pilnować, wykonali na nich mordercze zlecenie najwyższych władz ZSRR, którzy to władcy 5 marca 1940 roku dali administracyjny rozkaz zamordować polskich jeńców wojennych w liczbie ponad 22 800. To był cios zadany Polsce z pełną premedytacją, gdyż Rosjanie po wielomiesięcznym śledztwie doszli do wniosku, że tych obywateli polskich, tych wojskowych, tego kwiatu polskiej inteligencji i wojska nie można przerobić na sowiecką modłę i w każdej nadarzającej się chwili będą po prostu przeciwnikami systemu sowieckiego. A poza tym większość z nich była i brała udział w wojnie obronnej Polski w 1920 roku, kiedy to Rosjanie na czele z marszałkiem Tuchaczewskim szli na zachodnią Europę poprzez trupa Polski. I tu tylko geniuszowi Józefa Piłsudskiego oraz ofiarności polskiego wojska, które powstało z niczego, w ciągu 2 lat wystawiono kilkusettysięczną armię. Polacy pokonali Rosjan pod Radzyminem, następnie nad Niemnem i na około 370 polskich oficerów zamordowanych w 3 obozach sowieckich na wiosnę 1940 roku, ponad 270 było odznaczonych najwyższymi odznaczeniami wojennymi krzyżami Virtuti Militari za wojnę 1920 roku. Stąd taka nienawiść Stalina, który w tej wojnie poniósł klęskę, był współwinnym klęski wojsk rosyjskich i przez dwudziestolecie prawie knuł zemstę, którą wykonał w 1940 roku na 55% polskich oficerów, których zamordowano strzałem w tył głowy, bez sądu, bez żadnej rozprawy, tylko dlatego, że byli Polakami.
Dodajmy, panie Andrzeju, tutaj, że Józef Stalin, zwierzchnik państwa sowieckiego w roku 1940, on w tej wspomnianej przez pana wojnie obronnej Polski roku 1920 dowodził, był najwyższym zwierzchnikiem politycznym frontu południowego. On miał iść na Węgry, Włochy według rozkazów Lenina. I także właśnie tutaj słusznie pan powiedział, że to on się tutaj rozczarował, zawiódł, doznał dotkliwej porażki. Ale jeszcze jedno zwraca moją uwagę w pańskiej wypowiedzi. Słuszne to stwierdzenie, że 5 marca to było zlecenie zabójstwa. To nie był żaden rozkaz, to nie była żadna decyzja, ale to było zlecenie zabójstwa, bo ten zarząd państwa sowieckiego, najwyższe władze z dyktatorem Stalinem, z ministrami rządu, z premierem rządu, z ministrami rządu, oni dali zlecenie zabójstwa, bo to byli zbrodniarze.
Tak, to było całe biuro sowieckie, podpisało się pod tym rozkazem i zlecono go w wykonanie NKWD, którym przewodził w owym czasie Beria. I wtedy też utworzono specjalne listy transportów, którymi w specjalnie przystosowanych wagonach przewożono polskich jeńców do różnych miejsc zagłady. Jednym z takich miejsc był Katyń w pobliżu Smoleńska, gdzie do stacji Gniezdowo dowożono więźniów w specjalnie przystosowanych wagonach towarowych z celami i minister transportu, ludowy komisarz transportu sowieckiego, chwalił się, że ponad 50% wagonów jest przystosowanych właśnie do przewożenia więźniów. Ojcze, żeby zabijać miliony, trzeba było mieć milionową administrację do tego zdolną. I Rosjanie byli właśnie do tego zdolni. Wszystko było przystosowane i podporządkowane temu, aby zamordować jak największą liczbę narodowości, które stanowiły pewne zagrożenie. Jeżeli nie udało się przesiedlić, zgładzić poprzez ciężkie roboty, poprzez katorgi, to tak jak oficerów polskich, należało je zgładzić w najbardziej ekonomiczny sposób, z pojedynczym strzałem przez oprawców w tył głowy. Wśród oprawców byli tacy, tak jak jeden z nich nazywał się Błochin, który mówił wszem i wobec, że on na przestrzeni kilku lat, lata 30. i 40., własnoręcznie zgładził ponad 50 tysięcy ofiar. On dożył późnej starości, dosłużył się stopnia generała. Jest pochowany w Moskwie na cmentarzu. Piękny ma pomnik. Na tym samym cmentarzu leżą także ofiary, które on mordował, on zabijał. Taka była sowiecka rzeczywistość w owym czasie.
Tablica, o której wspomniałem, od której rozpoczęliśmy rozmowy, pojawiła się prawie rok temu tam w Smoleńsku, gdzie zginęli nasi bliscy, lecący, by uczcić rocznicę 70. zbrodni katyńskiej. Ta tablica zawierała w swojej inskrypcji słowo ludobójstwo. I ono się tak nie spodobało dzisiejszym władzom rosyjskim z prezydentem Miedwiediewem na czele i premierem Putinem. No, dlaczego się nie spodobało, to trzeba by im zadać to pytanie, ale retorycznie zapytam, a postawię to pytanie wobec pana, który był jednym z twórców tej tablicy. Słowo ludobójstwo tam umieszczone, jaką ono pełniło tam rolę, czy lub jak to niektórzy dzisiaj pytają, czy słusznie tam się znalazło?
Jak najbardziej słusznie. Ojcze, bo Polacy, polscy oficerowie, jeńcy, wojenni, których chroniła konwencja genewska wojenna, byli siłą, którą Rosjanie powinni wyeliminować z walki i chronić jej życie i zdrowie, opiekować się aż do zakończenia walk. Postąpili zupełnie inaczej. Polacy zginęli tylko dlatego, że byli narodowości polskiej, że byli Polakami, z którymi Rosjanie absolutnie liczyli się, że oni zawsze będą w opozycji do Rosjan. I jako taki przykład cynizmu sowieckiego powiem to, że gdy na procesie norymberskim prokurator rosyjski, pułkownik Pokrowski, oskarżał Niemców o zbrodnię katyńską, to użył słowa ludobójstwo w stosunku do Niemców jako wykonawców tejże zbrodni. Jednak na skutek niezbitych dowodów zaprezentowanych przez Niemców te oskarżenie zostało pominięte w wyroku tejże największego Trybunału Sądowego sądzącego Niemców. Co Rosjanie jeszcze zrobili? Rosjanie w roku 1944-1946 wykonali, przeprowadzili kilkanaście procesów żołnierzy i oficerów niemieckich na terenie Rosji, oskarżając ich o zbrodnie w Katyniu. Ci oficerowie zostali skazani na śmierć i wyroki zostały wykonane. Tylko że nikt oczywiście w obronie tych Niemców niewinnie straconych za Katyń nie stanął w obronie. I w tym kontekście i po wszelkich naukowych udokumentowaniach w świetle prawa międzynarodowego ta zbrodnia dokonana na polskich oficerach jest ze wszech miar, wypełnia znamiona zbrodni ludobójstwa. Rosjanie, jak ojciec wie, po komisji po 13 kwietnia 1943 roku, kiedy to Niemcy odkryli prawdę o grobach w Katyniu, powołali komisję międzynarodową, która ponad wszelką wątpliwość stwierdziła, że zbrodni dokonano na wiosnę 1940 roku, ekshumowano te zwłoki i tutaj są prezentowane dokumenty, zdjęcia z kurii krakowskiej, które były wykonywane w tymże właśnie roku. Przy tych polskich oficerach znaleziono listy, legitymacje, pisma rosyjskie i zdjęcia i wiele innych dokumentów, które kończyły się kwiecień, maj 1940 rok. I żadne kłamstwo rosyjskie spreparowane przez komisję Burdenki powołaną przez Stalina nie mogło zmienić faktów, chociaż rzucone w przestrzeń trwało prawie, a nieraz i trwa do dzisiaj, że zbrodni dokonali Niemcy.
Dodajmy, panie Andrzeju, gdy tutaj jesteśmy przy tej komisji, mam tutaj w ręku autentyczne wydanie z 1943 roku. Amtliches Material zum Massenmord von Katyń. I to są dokumenty, które Niemcy zebrali w roku 1943 po odkryciu tych masowych grobów i po pracach tej komisji. Dodajmy, że no może to jakieś takie gorzkie, no nawet nie pocieszenie, ale dzięki tej pracy tutaj ustanowiono, czy okrzepły także te standardy badawcze medycyny sądowej. Tacy wielcy profesorowie, jak chociażby dr Markow Bułgar, czy dr Orzos z Węgier, czy dr François Neville ze Szwajcarii, to szczególnie dr Orsos określał bardzo dokładnie już datę zgonu po badaniu rozkładu tkanek, po układzie i składzie chemicznym tych warstw zwłok, które tam odkrywano w Katyniu. I bez żadnej wątpliwości, ponieważ to są nazwiska, które nie działały politycznie, nie działały po takiej czy innej stronie. Owszem, Niemcy organizowali tę komisję, ale organizowali ją pod auspicjami Czerwonego Krzyża. I ci ludzie, ci naukowcy dowiedli ponad wszelką wątpliwość, jaki jest czas tej zbrodni. To ustaliła komisja. Owszem, no, gdy wiemy o czasie tej zbrodni, możemy zestawić to z historią, kiedy rozpoczęły się działania wojenne, kiedy dwaj poprzednio jeszcze świeżo sojusznicy, którzy zabijali Polskę razem w 1939 roku, kiedy stali się nieprzyjednymi wrogami, ale to już jest zupełnie co innego, to już jest, nie jest kompetencja tej komisji, ale ta komisja to właśnie ustaliła. Ona to badała, prawda?
Ponad wszelką wątpliwość, ojcze, i gdy w latach 70. powstawał Komitet Katyński, my oglądaliśmy niemieckie filmy z tej właśnie ekshumacji. To stało się przyczyną naszych decyzji, że tym polskim oficerom, zamordowanym z rozkazu najwyższych władz sowieckich, należy postawić w Polsce pomnik, bo oni byli mordowani po wielokroć. Rodziny były prześladowane, były ludźmi drugiej kategorii, natomiast ich pamięć była mordowana zawsze. Słowo Katyń było słowem zakazanym, za którą można było iść do więzienia, stracić życie i być prześladowanym. Wtedy też ksiądz Wacław Karłowicz, kapelan Armii Krajowej, wspólnie z bratem Arkadiuszem opracowali taki projekt pomnika katyńskiego, który postanowiliśmy postawić na warszawskich powązkach wojskowych w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia, 1 sierpnia, zawsze na warszawskich powązkach w owym czasie było kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy mieszkańców stolicy, a także kombatantów z całego świata, którzy przyjeżdżali, byli w kwiecie wieku, byli uczestnikami Powstania Warszawskiego. I my konspiracyjnie ten pomnik postanowiliśmy postawić. Tu są zdjęcia z wykonywania konspiracyjnie elementów poszczególnych tego pomnika. Liczyliśmy, że ten pomnik pamięci o polskich oficerach przetrwa, że przerwie PRL-owskie kłamstwo w sprawie Katynia. Niestety on do 1 sierpnia nie dotrwał. Tejże samej nocy na rozkaz ambasady sowieckiej polskie służby bezpieczeństwa ciężkim sprzętem ten pomnik zbezcześciły cmentarz. Zabrały ten pomnik i ojcze, i tu się powtarza historia po 30 latach. W ten sam sposób zginęła, została zerwana tablica w Smoleńsku. Ona też mówiła prawdę, wskazywała datę zbrodni na rok 1940.
Określała... Ja bym, panie Andrzeju, nie wahał się takiej linii, skoro taką linią idziemy od początku naszej rozmowy od roku 20, nie wahałbym się takiej linii też użyć. Po wojnie na Powązkach sowieccy komuniści, ich polscy renegaci, ich słudzy robili porządki. Kolumnę zwycięstwa z Białym Orłem, która zamykała Aleję Zasłużonych, także usunięto. Z tymi reliefami, które przedstawiają śmierć kapelana Armii Polskiej księdza Ignacego Skorupki.
Studu nad Wisłą, oczywiście. Poszła w boczną aleję.
Poszła nie bali się zniszczyć tego dzieła sztuki, bali się pewnie tych, którzy tam w wielkiej liczbie spoczywają na powązkach. Ustanowiono gdzieś tam z boku, później to miejsce centralne zamykające na aleje przypadło chowa prochy jednego także właśnie z sługa Moskwy, Władysława Gomułki. Tak. Tam leży Władysław Gomułka pod wielkim kamieniem. Następna kwestia porządkowania historii, rozgrywania politycznego historii na cmentarzach, to jest ten wasz pomnik, który ustawiliście w 1981 roku.
Tak.
2011, tablica w Smoleńsku.
Tak, historia, mówią, lubi się powtarzać. Niestety mam tego namacalne dowody. I przykro jest patrzeć na to, co się na tym cmentarzu w dalszym ciągu dzieje. Bo zbrodniarze, tacy jak Bierut, jak wielcy
Marchlewscy,
a także prokuratorzy i wykonawcy zabójstw na polskich obywatelach, patriotach, leżą podobnie jak ich ofiary też na tych warszawskich powązkach. I to jest tak przykre, tak deprymujące. Nie ma żadnego moralnego przekazu dla przyszłych pokoleń, że mordercy, każdemu należy się grób. Ale grób to nie musi być monument. Wystarczy ślad, krzyż, tabliczka. Mordercy mają największe groby. Ich ofiary często mają groby, które trudno, tylko symboliczne, bo ich ciała zostały, tak jak ciała polskich oficerów, w różnych miejscach pochowane w Rosji, były polewane ługiem, posypywane wapnem, przysypywane ziemią i dla zamaskowania sadzono na nich las, aby nigdy po wsze czasy nie odkryto prawdziwych miejsc ich pochówku. Odkryto te groby. Polacy pamiętają. W sercach polskich zawsze będzie pamięć o tych, którzy zginęli.
Dodajmy, w Piatichatkach koło Charkowa przecież przez lata było sanatorium dla NKWD-zistów, tych zbrodniarzy czy ich współpracowników. Tam wyznaczono na tych grobach alejki spacerowe. Tam oddychano świeżym powietrzem, słuchano śpiewu ptaków, szumu drzew. Tam obcowano z przyrodą, chociaż wszyscy oni wiedzieli, że tam pod ziemią są ci, których oni zamordowali z zimną krwią.
Tak, ojcze, w Katyniu także była willa rozkoszy NKWD-zistów. Gdy my byliśmy w 90 roku w Katyniu z pielgrzymką, to ta willa tam jeszcze stała, teren był ogrodzony. Postawiony przez księdza prymasa Józefa Glemba krzyż rok wcześniej, ktoś, zbrodnicza ręka, próbowała podpalić, było smolone. Gdy my tam pojechaliśmy w 90 roku, to chcieliśmy, znając topografię, chcieliśmy trafić na miejsce tych pierwotnych dołów śmierci. Chcę nadmienić, że dojechaliśmy do stacji Gniazdowo autokarem. I później kilka kilometrów w szyku procesyjnym, wykonanym z brzozy, krzyżem, z kwiatami, przeszliśmy do miejsca kaźni polskich oficerów. Próbowaliśmy wejść na teren tej willy, gdzie była żelazna brama. Bokami przemykali rosyjscy żołnierze. Ale byli na tyle dyskretni, że jak my podchodziliśmy, to oni się wycofywali. To my tak byliśmy młodzi, odważni. Tą bramę żeśmy zdjęli, żeśmy weszli na to miejsce. Przywiozłem stamtąd sadzonkę świerk, który miał 20 centymetrów wzrostu. Dzisiaj rośnie na moim podwórku, w ogródku. Ma ponad 20 metrów wysokości. Nazwałem go Katyń, jest symbolem polskiego męczeństwa. To też jest taki przyczynek do tego, aby pamiętać. Stefan był naszym wtedy przewodnikiem. Z nami był legendarny partyzant z Kieleckiego Antoni Heda Szary. On przez całą drogę opowiadał nam o swojej gehennie roku 1939. O tym, jak był w rosyjskiej niewoli. Był w niewoli niemieckiej. O tym, jak komuniści mu zamordowali rodziców. Jak walczył. To było na nas, dla nas młodych, w miarę młodych osób, taka najlepsza lekcja historii, jaką żeśmy kiedykolwiek otrzymali. Chcę także powiedzieć, że Stefan, także ja i inni, którzy brali udział w budowaniu tego pomnika na Powązkach, tak jak bracia Goławscy i ich ojciec Zygmunt Siedlec, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, więzień Sybiru i więzień PRL-u, a także inni studenci z KUL-u, z Krakowa, którzy uczestniczyli w tej akcji, wszyscy w szkołach, których dyrektorzy życzyli sobie, aby ich uczniowie dotknęli po prostu żywej historii w postaci osób, które stawiały pomnik, wiedzą o Katyniu dużo. Organizowaliśmy wystawy w tych szkołach, mieliśmy lekcje takiego obywatelskiego wychowania, gdzie przekazywaliśmy nasze doświadczenia i opowiadaliśmy o przejściach związanych z Katyniem. To dla nich była najpiękniejsza lekcja historii, która podobnież, jak mówili, wywarła na nich wielki wpływ i procentuje do dzisiaj.
No i panie Andrzeju, dodajmy jeszcze, tak jak pamiętam z tej rozmowy przed kamerą telewizji Trwam, jaką miałem szczęście odbyć z pana bratem świętej pamięci Stefanem, właśnie przy tym pomniku katyńskim, Dolince Katyńskiej na Powązkach, to było 4 lata temu. Ciekawe były później losy tego pomnika, bo on został, jak pan powiedział, zbezczeszczony i zrabowany, ukradziono go. SB jako organizacja zbrodnicza, tu jeszcze możemy dołożyć złodziejska, bezczeszcząca pamięć polskiej historii, polskich bohaterów, zbezcześciła i zrabowała ten pomnik, działając na rozkaz ambasady sowieckiej, bo to co robił Bierut, Gomułka, Gierek, Kania, Jaruzelski, że tak wszystkich wyliczmy, całą plejadę tych niechlubnych przywódców, sług Moskwy, oni wszystko robili na rozkaz sowiecki. Taki żart był kiedyś, że każdy z pierwszych sekretarzy musi być też dobrym zegarmistrzem, bo bardzo często jeździ po wskazówki do Moskwy. Tak żeśmy się pocieszali w tych bardzo tak trudnych jest. I smutnych czasach. Ale tam po zrabowaniu tego pomnika coś się pojawiło. Co to się pojawiło?
Ojcze, na 14 lat pomnik katyński oryginalny został aresztowany i internowany. W międzyczasie, na skutek protestów ludzi, którzy widzieli ten pomnik, którzy wiedzieli o jego powstaniu, zaczęli się buntować i wznosić okrzyki, pisać petycje. Prokuratura wszczęła dochodzenie, oczywiście, które z uwagi na nieznanych sprawców zostało umorzone. Ale jak ojciec powiedział, generał Jaruzelski, namiestnik Moskwy w Warszawie, postanowił w tym miejscu postawić pomnik. Postawił pomnik, monument, krzyż z głazami i z napisem tej mniej więcej treści. Oficerom polskim pomordowanych w ziemi katyńskiej przez hitlerowskich nazistów w 1941 roku. Ten, który wykonywał ten monument, rzeźbiarz, nie będę tu wymieniał jego nazwiska, jemu udostępniono wszystko. Kamieniołomy, kopalnie, w której była obrabiana ta właśnie rzeźba, ten krzyż. Dano mu helikopter, dano mu wszelkie fundusze.
Pierwotnie to tutaj się nie był krzyż, to był obelisk jakiś taki.
Obelisk, chyba. Tak.
A dopiero
nie, krzyż był. Aha. Ojcze tylko nosił, był, nie było, była fałszywa data i fałszywy napis. Na co ludzie reagowali spontanicznie, zaklejając te napisy, wpisując farbami prawdziwą datę, stawiając własne krzyże. I po kilku latach ten hańbiący napis został zdjęty i wpisany 1940 rok już bez napisu, z napisem Katyń. Powiem ojcu tak, żeby było tak śmieszniej. W 1995 roku postanowiono, mieliśmy decyzję prezydenta miasta Warszawy, że pomnik oryginalny może wrócić na miejsce. A pomnik fałszywka generała Jaruzelskiego można złożyć w magazynach. Zarząd cmentarza zamówił dźwig 40-tonowy, aby ten monument rozebrać. Ale ten dźwig nie dał sobie rady z tym pomnikiem. Wtedy ja i kolega Stasio Rosiński wyruszyliśmy na tą dolinkę wyposażeni w dwa wielkie łomy, cztery bodajże kliny stalowe i młoty 10-kilowe. I proszę sobie wyobrazić, że chyba z Bożą pomocą, bo sami byśmy nie dali rady, wszystkie elementy tego pomnika w ciągu jednego dnia, w 8 godzin żeśmy odbili od powierzchni. Brat przyjechał dźwigiem tak zwanym HDS-em, żeśmy wszystko uprzątnęli na plac przed magazynem. Zaczęliśmy ustawiać pomnik polski, ten historyczny. I gdy postawiliśmy już pierwsze elementy, trzy słupki i mieliśmy tablicę z napisem Katyń już nad samochodem, wtedy przybiegł do nas zdyszany, przestraszony dyrektor cmentarza, wymachując jakąś tam kartką. I powiedział tak: panowie, wstrzymujemy budowę. Tą płytę mieliśmy na dźwigu. Okazało się, że marszałek Sejmu, którym był w owym czasie Marek Borowski, premierem był Józef Oleksy, na skutek działań organizacji kombatanckich wstrzymali budowę i postawienie tego pomnika. To był, przypominam, 1995 rok, wolna Polska. My jednak tą płytę żeśmy umieścili na miejscu. Nastąpił bój o to, w którym miejscu ten pomnik będzie stał. I do września trwały takie przepychanki, a później zapadł hańbiąca decyzja. Na tym miejscu będą stały dwa pomniki. Przerobiona fałszywka i ten oryginalny, odwrócony plecami do krzyża, do pomnika Armii Krajowej Loria Witkisy. I tak już jest do tej pory. Wtedy to też było fałsz i wprowadzanie ludzi w błąd. Niestety, no, taka widać musi być losy naszej ojczyzny i naszej historii, że nigdy nie potrafimy do końca, bo nam przeszkadzają, wyjaśnić pewnych spraw aż do bólu.
Ale mimo że tak się stało, mimo że są tam te dwa pomniki, to właśnie w tym miejscu jednak doszło, to za waszą też sprawą, za sprawą świętej pamięci księdza prałata Peszkowskiego, do historycznego wydarzenia. Ja tu szukałem przed chwilą, nie mogę znaleźć.
Tak, odwiedził to miejsce prezydent Rosji Borys Jelcyn, który pomodlił się tam przed tym obeliskiem. Wtedy był tylko ten fałszywy pomnik już z poprawioną datą. Pomodlił się, ucałował i przeprosił, jak ksiądz Zdzisław Peszkowski mówił mi osobiście, za tą zbrodnię. To był taki symboliczny gest pojednania. I dobry krok do przodu.
Tak, to był dobry krok do przodu, bo Jelcyn także przekazał te najważniejsze dokumenty. Owszem, dzisiaj są jeszcze dzisiaj tacy, którzy gdzieś tam po tych gazetach, piśmidłach rosyjskich wypisują różne fantastyczne historie, że to rzekomo jakaś tam fałszywka i tak dalej. ale tego już się zatrzymać nie da. Jelcyn rzeczywiście taki kamyczek wyjął jednak z tej misternie ustawionej budowli kłamstwa i to się coraz mocniej wszystko sypie, aczkolwiek no jeszcze do dzisiaj, do roku 2011, jak widzimy, są tacy, którzy chcieliby jednak to wszystko zatrzymać, chcieliby to kłamstwo jednak zakonserwować.
Ojcze, to nic się nie dzieje w Rosji bez rozkazu najwyższej władzy. To chyba zdajemy sobie z tego sprawę. Prezydent Jelcyn upublicznił najważniejszy rozkaz. To była właśnie decyzja administracji partyjnej sowieckiej na czele ze Stalinem, podpisująca wyrok śmierci na polskich oficerów. I to było to, co ostatecznie przesądziło o tym i wskazało, że Sowieci znaleźli dokument, który potwierdza dokumenty i to, co odkryto przy ekshumacji w Katyniu. I to jest jego niezaprzeczalną zasługą. A jak ojciec wie, Komirsant, chyba taki tygodnik, czy Komsomolskaja, gazeta,
w
nakładzie kilkaset tysięcy egzemplarzach, podważa wiarygodność komisji i twierdzi, że to wszystko jest intryga uknuta, aby pogrążyć Związek Radziecki, niesłusznie oskarżyć, a oficerowie polscy to nie byli oficerami polskimi, tylko to byli żandarmi, to byli nadzorcy więzienia, którzy mordowali rosyjskich jeńców w 20 roku, a przez okres lat 30. ciemiężyli ludność pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego. W związku z powyższym ten wyrok na nich wykonany jest w pełni jakby uzasadniony i słuszny.
No cóż, jakby fundament i zatwierdzenie tego typu zupełnie niestworzonego myślenia dał niestety na Westerplatte w zeszłym roku, dwa lata temu, w 2009 roku, premier Putin, który mówił o tym, że to traktat wersalski był wszystkiemu winien. To, że Polska w ogóle powróciła do życia po rozbiorach, to jest największe według tej właśnie myśli zło i stąd dalej jest ta lawina kłamstwa. Ale panie Andrzeju, może postawmy tutaj też i takie pytanie. Katyń to symbol. Tam jest 20... Tam w samym Katyniu jest, zdaje się, 6 tysięcy...
Około ponad 4 tysiące.
Ponad 4 tysiące ofiar.
Oficerów.
Rozkaz, to jak słusznie pan powiedział, to zlecenie zbrodniczej szajki najwyższych władz sowieckich, ono obejmowało według tego dokumentu wspomnianego tutaj przez nas ponad 20 tysięcy ludzi. Ale wiemy, że ta liczba jest wielokrotnie większa, ponieważ do dzisiaj nie znamy wszystkich miejsc pochówku. Nagle się okazuje, że jest jeszcze Bykownia, że są jeszcze Brygitki we Lwowie, że są Butryki w Moskwie i Łubianka i dziesiątki jeszcze innych miejsc.
I pod Kijowem, i pod Mińskiem. Kuropaty.
Wiele rzeczy nie wiemy i wiele pytań jeszcze wciąż należy stawiać. Mimo tego, że kolejne tomy śledztwa, rosyjskiego śledztwa w sprawie Katynia z trudem my jakby wyduszamy od Rosjan dzisiaj, ale trzeba stawiać kolejne pytania, które właśnie zdrążą tą odkrytą przez Jelcyna, wtedy prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, tą jakby pierwszą najważniejszą sprawę, ten rozkaz, to zlecenie, o którym mówiliśmy, to Jelcyn dał te dokumenty. Mianowicie to pytanie trzeba stawiać takie, bo przecież przed tym zleceniem, które biuro polityczne wydało, był cały szereg narad. Beria od tak sobie nie wymyślił tego, prawda? Tylko samej treści nawet wynika tego dezyderatu, że były wcześniej narady. Nie wiemy nic o tych naradach, nie znamy ich treści, nie znamy stenogramów wszystkich. Narady były, ale one z jakiegoś powodu się odbywały. Ten powód enigmatycznie mamy zapisany w drugim traktacie Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow w traktacie o przyjaźni i granicach, który już jest niejako zatwierdzeniem stanu faktycznego, który wynikł z tego wrześniowego paktu Ribbentrop-Mołotow. I tam jest jeden z tych punktów, jest, jednym z tych punktów jest zobowiązanie, że każda ze stron, Sowieci na swoim terytorium i Niemcy na swoim, tym, który rozgrabili od Polski, będą zwalczać wszelkie przejawy wrogiej działalności. Co to spowodowało? Dlaczego były te konferencje NKWD Gestapo? Co one, o czym one mówiły? My w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na te pytania.
Myślę, że wiele tych odpowiedzi byśmy poznali w tych dokumentach, które do nas jeszcze nie dotarły. Ojcze, eksterminacja ludności polskiej rozpoczęła się dużo wcześniej niż Katyń, bo w wyniku pokoju ryskiego część przedrozbiorowej Polski trafiła jednak w ręce Sowietów. I tam były duże skupiska Polaków, których Rosjanie w latach 37-38, historycy liczą, że od 150 do 250 tysięcy zostało zamordowanych z rozkazu najwyższych władz w pogromach narodowościowych. To też jest ludobójstwo. I o te zamordowane ofiary nikt w Polsce do tej pory się nie upominał. A Rosjanie i Niemcy, NKWD i Gestapo działały oczywiście, jak ojciec powiedział, koordynowały swoje działania. Czego efektem jest to, że Rosjanie mieli inny system mordowania. Niemcy przeprowadzali akcję AB, która dotknęła inteligencję polską w generalnej guberni i w terenach, które oni okupowali. Tutaj zginęło kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, tych ludzi, którzy mogli w przyszłości stanowić przywódczą kadrę narodu. Robiono to z premedytacją wszelką. Dam jeden przykład. Jeden z profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, niemiecki patolog, nazywał się Buss. W czasie ekshumacji w Katyniu zorientował się, że odkrył jedną czaszkę, która wskazuje na to, że to była kobieta. Po wielu badaniach wziął tą czaszkę, zawiózł do Wrocławia i przez całą sowiecką dominację w Polsce. Aż do 2005 roku ta czaszka była w Uniwersytecie Wrocławskim. Okazało się, że czaszka ta to jest była czaszką Janiny Lewandowskiej, córki generała Dowbor-Muśnickiego. Ona była pilotem, porucznikiem Wojska Polskiego. Została zabita strzałem w tył głowy w Katyniu. Była osobą niezwykłą. Ona jako pierwsza Europejka dokonała skoku z wysokości 5 kilometrów na spadochronie. Była wszechstronnie uzdolniona. Posiadała także, miała jeszcze siostrę Barbarę. Gdy Janina została zamordowana w Katyniu strzałem w tył głowy, to jej siostra Barbara, starsza, została w 1940 roku w czerwcu zamordowana w podwarszawskich Palmirach. Razem z Januszem Kusocińskim, razem z Maciejem Ratajem, razem z innymi przedstawicielami polskiej inteligencji. I w ten sposób to całkowicie wskazuje na koordynację działań Sowietów i Niemców w eksterminacji narodu polskiego. Trzeba przypomnieć jeszcze o innych faktach. Gdy polscy jeńcy byli w obozach NKWD, to 10 lutego 1940 roku z terenów dawnej Rzeczypospolitej, z Kresów, zostali wywiezieni członkowie rodzin tych oficerów w pierwszym transporcie na Sybir. To było 200 do 250 tysięcy osób. Mieli pół godziny czasu na spakowanie dobytku, nie wszystkiego. Udali się w nieznane. Kilkadziesiąt procent z tych, którzy opuścili w ten sposób Polskę w bydlęcych wagonach, bez wyżywienia, bez środków do życia, a tam były zarówno osoby starsze, jak i niemowlęta, dzieci, kobiety rodziły po drodze, trafili na do Kazachstanu i na Syberię. Ginęli, umierali jak muchy. Za przeproszeniem, przepraszam za porównanie. I to o tej zbrodni także Polacy i prezydent i ci, którzy jechali do Katynia, pamiętali i chcieli się upomnieć. I to jest cała gehenna Polaków.
I dodajmy, panie Andrzeju, tutaj za chwilę zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do rozmów, ale chciałbym jakby tę historię tak podsumować dwojako. A propos doczesnych szczątków pani Janiny Lewandowskiej, wspomniana jej czaszka we Wrocławiu wraz z 6 innymi, została teraz dzisiaj, jest z honorami pochowana w Golgocie Wschodu, jaką zbudował tam ojciec Stanisław Golec, świętej pamięci już. I tam przy różnych okazjach w ciągu roku ci nasi bohaterowie jest im oddawana cześć i pamięć. A z drugiej strony bardzo wymowne to, czym pan powiedział, mówiąc o tych wszystkich, którzy zostali tam na Syberii, w Kazachstanie. Bardzo wymowny i trafny jest ten napis, jaki między innymi pana brat świętej pamięci Stefan Melak układali razem z pułkownikiem Kuklińskim, z innymi, aby umieścić go na pomniku katyńskim na Placu Zamkowym w Warszawie. Wszystkim ofiarom sowieckiego imperium złatej, nieludzkiej ziemi. I mówiąc dzisiaj Katyń, gdy podaje się liczby, w Katyniu niecałe 4000, rozkaz czy zlecenie, jak to słusznie pan powiedział, zbrodnicze zlecenie Stalina 20 kilka tysięcy, my musimy mówić o tym, o tych setkach tysięcy naszych rodaków
bezimiennie,
którzy tam zostali, których nawet nie wiemy, gdzie oni są i których nawet trudno policzyć.
Tak, ojcze, jeszcze nawiązując do pogrzebu Janiny Lewandowskiej, ona została pochowana z honorami wojskowymi. W uroczystości brał udział ksiądz kardynał Gulbinowicz. Została pochowana w Lusowie pod Poznaniem w 2005 roku i jest pochowana w grobowcu rodzinnym Dowbór Muśnickich. To był jedyny pogrzeb z tych, których wydobyto z asystą wojskową i w pełnym ceremoniale. Myślę, że wszyscy ci, którzy tam zginęli, których ciała zostały zbezczeszczone i były bezczeszczone jeszcze w latach 60. i 70. poprzez wielkie świdry, robienie otworów, spuszczanie tam kloaki i nieczystości różnych, wszyscy oni mieli jedną nadzieję i jedno pragnienie: wrócić do Polski, do swojej ojczyzny i by ich szczątki trafiły do Polski, bo te cmentarze, które są tam w Rosji, szumnie nazywane cmentarzami wojennymi, to nie są cmentarze wojenne. Przecież cmentarzami wojennymi nazywamy cmentarze tych żołnierzy, którzy zginęli w boju. Oni byli zamordowani, byli więźniami. To jest cmentarz więźniów polskich jeńców wojennych, o który w myśl porozumienia z Rosją, te porozumienie przez stronę rosyjską absolutnie nie jest wypełniane, a wszelkie zmiany są akceptowane przez premiera Polski. W myśl tego porozumienia nie powinno się tam znajdować żadna świątynia prawosławna. A premier Tusk 7 kwietnia 2010 roku pojechał tam, poleciał do Katynia, aby wmurować wraz z Władimirem Putinem kamień węgielny pod budowę cerkwi prawosławnej, która w tej chwili już jest w stanie surowym i która tam dominuje nad całym cmentarzem, także poświęconym Polakom.
Otóż, panie Andrzeju, myślę, że to jest temat dnia dzisiejszego, którym będziemy drążyć dzisiaj podczas naszego spotkania. Ja w tym momencie pragnę zaprosić do naszej rozmowy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Przypomnę, że w naszym studio jest pan Andrzej Melak, brat świętej pamięci tragicznie poległego pod Smoleńskiem 10 kwietnia ubiegłego roku Stefana Melaka. Pan Andrzej jest także przewodniczącym Komitetu Katyńskiego i współzałożycielem Komitetu Katyń 2010. Rozmawiamy dzisiaj o Katyniu, o tej zbrodni ludobójstwa, ale także, jak Państwo mogą usłyszeć, nie jest to tylko i wyłącznie ta historia sprzed 71 lat, ale ona ciągle przenika się z naszym dzisiaj. Zapraszamy do wspólnej rozmowy. Telefony do naszego studia w Toruniu 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 i 14, numer kierunkowy 0048, z oceanu 011 48. Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A dzwoni Irena z Krotoszyna.
Witamy pani Ireno.
Witam ojca Jacka, witam pana Melaka. Bardzo dziękuję za te dzisiejsze rozmowy niedokończone. Bardzo się cieszę, że pan Andrzej Melak wspomniał o panu pułkowniku Kuklińskim. Ja już parę razy, jak były jakieś rozmowy na temat czy Katynia, czy innych takich ważnych spraw połączonych Polski i Rosji, właśnie sobie myślałam, ale nigdy nie miałam szczęścia się dodzwonić, czy w ogóle sprawa pana pułkownika Kuklińskiego również nie waży na tych wzajemnych stosunkach naszych. I uważam, że chyba to jest jednak taka cicha za przyzwoleniem naszych władz zemsta władz tych rosyjskich. Bo bądźmy szczerzy, pan Kukliński bardzo dużo zrobił dla Polski, a jakie miał życie, że musiał uciekać z Polski, że jego synowie zginęli, jeden, drugi. I niestety musimy sobie uświadomić, że przecież Rosji nie jest to na rękę, że sprawy, które znał pan Kukliński, jednak wyszły na jaw.
Tak, pani Ireno, my wspomnieliśmy postać pana pułkownika Kuklińskiego przy okazji
tej tablicy,
tego pomnika, tak, katyńskiego tego na placu Zamkowym,
tak.
Ale proszę zauważyć, że no to jest, tak sobie też pomyślałem, pani Reno i panie Andrzeju, że przy okazji w Katyniu zginął kwiat naszej inteligencji, elita narodu, ale także przy okazji bitwy o pamięć o Katyniu bardzo wielu wspaniałych ludzi się ujawniło. Jednym z nich jest pan pułkownik Kukliński świętej pamięci, ale wcześniej panie Andrzeju, wymieniał całe mnóstwo wspaniałych ludzi, kombatantów. Generał awansowany na ten stopień przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Heda Szary, czy także...
Ksiądz Witold Kiedrowski, także generał z Paryża, z polskiej misji katolickiej, którego pozdrawiamy ze studia, bo jest wspaniała okazja. Właśnie dzisiaj, 16 kwietnia, kończy 99 lat. Księże generale, życzymy 200 lat życia. A chcę powiedzieć, że ksiądz Witold Kiedrowski był jednym z tych z którego inicjatywy została zawieziona przez Stefana, ja też brałem w tym udział, i umocowana w domu polskiego kombatanta imienia generała Andersa tablica mówiąca o Katyniu w dwóch językach, w języku polskim i francuskim, aby także Francuzi poznali, czym jest Rosja sowiecka.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy. Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wspaniałego gościa, pana Andrzeja i ojca. Naprawdę z niesamowitą ciekawością, nawet moje dzieci siedzą tutaj ze mną i właśnie słuchamy tej strasznej historii, którą pan Andrzej opowiada. A przyznam szczerze, których dużo nie wiedziałam, wiedziałam o Katyniu, ale głębiej właśnie, co pan Andrzej opowiadał o pani Lewandowskiej, o jej siostrze, naprawdę jest to wstrząsające. I właśnie ja to mówię, czy historia się nie powtarza teraz? To, co się teraz dzieje w Polsce, to naprawdę ja nigdy nie przypuszczałam, że doczekamy się takiej Polski. Tego wspaniałego prezydenta był Polakiem. I 95 osób, które leciało właśnie dać pokłon tym wszystkim, właśnie, co zostali potwornie zamordowani. To był jeden, jedyny prezydent, którego naprawdę do końca życia zostanie w moim sercu i w mojej rodzinie i w moich znajomych. I naprawdę widzimy, kto rządzi teraz Polską. Ja nie miałam żadnego takie, można powiedzieć, nie było dla mnie to niespodzianką, kim są rządzący teraz, ponieważ znam od tego właśnie roku 89, jak Wałęsa był wybrany, i do końca, do dzisiejszego dnia. Więc widziałam też i filmy o Tusku i w ogóle i te wszystko. I tak samo szukam życiorysów właśnie prezydenta i żony prezydenta, ponieważ to wszystko naród powinien wiedzieć. I jeżeli się kogoś wybiera, to powinno się właśnie biografię powiedzieć tych prezydentów, prezydenta czy premiera. Ale w Polsce właśnie te media, one wybierają, one nadają wszystki cały kształt i właśnie ludźmi kierują. Ja się zwracam do młodzieży w szczególności, bo przecież to jest dla was ojczyzna i przyszłość. Nie dajcie sobą manipulować. Musicie słuchać prawdziwej historii, którą wspaniali profesorowie wypowiadają się. I dla mnie Telewizja Trwam, Radio Maryja, to jest najlepsza audycja polska. I tutaj się możemy się nauczyć historii i prawdy. I pokłon daję panu Andrzejowi. I łączymy się w tym smutku razem z panem i ze wszystkimi rodzinami. I myśmy tutaj protestowali i będziemy razem protestować. Do skutku nie możemy się ugiąć i poddać, bo widzimy, w którym kierunku to wszystko zmierza. Jest szokujące, co się stało w Unii Europejskiej. Jest szokujące, że pan Buzek, on właśnie jako reprezentuje naród i Polskę, i on właśnie to zadał, żeby właśnie te napisy poprzyklejać czerwoną taśmą. Jest to hańba, która naprawdę nie mieści się w głowie, do czego zmierzamy.
No ale pani Beato, dodajmy, że...
Jest, dziękuję bardzo, tak. I słucham z przyjemnością, a przy tym moje dzieci, które też już są dorosłe, bo mają 23, 28, uczą się tego. I ja mówię tak, jak właśnie w domu rodzic nauczy dziecka, tak dziecko będzie pamiętało. Bóg zapłać za wszystko i niesamowita, ciekawa historia. I pozdrawiam serdecznie i łączymy się razem z
wszystkiego tym dobrego
i do prawdy. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Barbarze z Toronto. Panie Andrzeju, dodajmy, że pan Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były polski premier, nie znalazł czasu ani możliwości, żeby spotkać się z wami w Brukseli. Ma 14 zastępców swoich, ma całe biuro, mnóstwo ludzi. Nikogo nie mianował swoim przedstawicielem, żeby spotkać się na jedynym w swoim rodzaju wysłuchaniu publicznym rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej tam w Parlamencie Europejskim. Ale ja chciałbym jeszcze jedno tutaj powiedzieć, panie Andrzeju, i zapytać pana. Pani Beata mówiła tu o kwestii mediów i mówiła o tym, że w świętej pamięci Lech Kaczyński to był pierwszy prezydent, który rzeczywiście co roku jeździł tam, miał to w żelazny punkt swojego rozkładu zajęć, rozkładu roku, być w Katyniu co roku. Popatrzmy, no był też poprzednik jego gdzieś tam w Charkowie czy gdzieśkolwiek, no ale tylko wstyd nam przyniósł.
Ale zachorował.
No zachorował, nogi go bolały.
Tak.
Przyniósł nam po prostu wstyd. Jak tu zachowały się media? Była cała dyskusja, czy o tym mówić, czy nie mówić, czy to pokazywać, czy nie pokazywać. Natomiast jak chodzi o prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, nikt z nich nie miał wątpliwości, żeby wychwytywać, czy nawet nagłaśniać jakieś tam szczególiki i zabarwiać je negatywnie. To był cały przemysł, cała nagonka.
Tak, ojcze.
A to zdjęcie, które pan pokazywał, co ono przedstawia?
To jest moment dekoracji właśnie mnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w dowód uznania za naszą pracę w dziele prawdy katyńskiej i w dziele upamiętniania historii polskiej, przypominania jej wszystkim, jaka jest piękna, jaka jest słuszne działanie ją propagować. To była obrona polskości. I prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński prowadził taką politykę bronienia polskiej racji stanu poprzez utrwalanie prawdy historycznej. Bo przecież ojciec wie, że nasi sąsiedzi piszą historię od nowa. Na oczach Polaków, na oczach świata, na oczach najwyższych czynników rządowych Polski, które nic nie robią, nie reagują absolutnie na kłamstwa, jakie są, płyną zarówno z Niemiec, jak i z Rosji. Mówiąc o traktacie wersalskim, premier Putin mówił, że to była praprzyczyna przyszłej wojny światowej, drugiej. A przecież to Rosja nie mogła się pogodzić z tą prawdą. To jej premier Mołotow po 17 września wygłosił w Dumie Rosyjskiej obrażające i poniżające Polskę przemówienie, w którym nazwał pokraczny bękar traktatu wersalskiego przestał istnieć. Wystarczyło tydzień napaści Niemiec i nasza tam wejście. To tak postępują sąsiedzi. My, Polska zawsze była opoką wiary i tym miejscem na ziemi, które stanowiło przeszkodę dla Rosji na podbój świata i Europy Zachodniej. Tak jak w 20 roku, pomimo całej obłudy i obojętności Zachodu, sami żeśmy obronili polskość i Europę, bijąc armię Tuchaczewskiego i rozbijając jej szeregi, tak w 1939 roku, pomimo zapewnień zarówno Anglików, jak i Francuzów, zawartych traktatów, zarówno o nieagresji z Rosją, jak i z Niemcami, zostaliśmy wystawieni na pojedynczo do obrony. My wytrwaliśmy od pierwszego do ostatniego dnia wojny, a nagrodą dla nas była obojętność Zachodu i pogodzenie się z kłamstwem lansowanym przez Stalina i jego Związek Sowiecki. Najlepszy sojusznik Hitlera, Stalin, otrzymał w darze od demokracji zachodniej więcej niż zawarł w traktacie z Hitlerem. Zajął państwa Litwę, Łotwę, Estonię, zajął całą Europę Wschodnią i Środkową. I trzymał ją w żelaznej kurtynie aż pół wieku.
To musimy pamiętać, panie Andrzeju, gdy dzisiaj także rozmawiamy na ten temat i gdy dzisiaj ta rozmowa nabiera paradoksalnie jeszcze więcej mocy i światła, dlatego że tej mocy dodało im tych 96, którzy rok temu tam w Siewiernym zostali.
Tak, ojcze, tam zginęło kwiat polskiej przywództwa z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Zginęło całe dowództwo wojsk. I proszę sobie wyobrazić, gdy hańbiono mundur i honor polskiego żołnierza w osobie generała Błasika, a ja ten mundur oglądałem i widziałem, jak były wyrywane guziki, jak był wyszywany orzełek, bo mnie żona pana generała pokazywała to osobiście, obrażano go, poniżano, to nikt z dowódców wojskowych, minister obrony, premier, prezydent, marszałek Sejmu, nikt nie stanął w jego obronie. To musiały uczynić rodzina, Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 i społeczeństwo oraz niektórzy koledzy generała. Tak, jesteśmy niestety upodleni i tyle w nas jest uczciwości i prawdy.
I dlatego także była ta wasza tablica, którą Rosjanie w nocy, bo to zawsze te...
Ciemne moce działają w nocy.
Ciemne moce działają w nocy, którą Rosjanie w nocy podmienili. Ale no, jak pokazało życie, jak pokazało 40 lat waszej działalności Komitetu Katyńskiego, można pomniki aresztować, internować, demontować, a są w narodzie tacy ludzie, którzy jednak o prawdę zawsze się upomną.
Ojcze, my mamy w niebie orędowników wspaniałych. Ojciec Święty zawsze mówił, nie lękajcie się, nie lękajcie się. I tak musimy postępować my teraz. A drugi błogosławiony ksiądz Jerzy mówił, zło zwyciężaj dobrem. I to my czynimy. My nie chcemy niczyjej krzywdy. A prawda jest tylko jedna, bo jest albo fałsz, albo prawda. Nie ma półprawdy, nie ma półkłamstwa. Dlatego naród polski do rosyjskiego narodu nie ma żadnej pretensji, ale chce pojednania w imię prawdy i tylko prawdy. I to jest niezrozumiałe. Kompromisy dla nas są w tej kwestii nie do przyjęcia. Tu jest, ojcze, żelazna gwiazda wytrwałości. To jest odznaczenie z czasów powstania listopadowego. Ustanowione na Sejmie Powstańczym Narodowym w Zakroczyniu we wrześniu 1831 roku, kiedy Paskiewicz zajął już Warszawę i za ten czyn, jak on uważał, bohaterski, rozdawał wielu żołdactwu swojemu krzyże Virtuti Militari. Po prostu hańbiąc tą odznakę. Wtedy powstała ta odznaka Żelazna Gwiazda Wytrwałości. Wytrwałym w Powstaniu Narodowym aż do końca. I taką gwiazdę 27 lutego wręczyliśmy panu Jarosławowi Kaczyńskiemu dla świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, który wytrwał do końca w służbie Polski, a także dla Stefana Melaka, twórcy i wskrzesiciela tej odznaki, za to, co robił w życiu. Choć nie pełnił żadnej funkcji państwowej, był wiernym synem Rzeczypospolitej, oddanym bez resztę Polsce, poświęcił dla niej całe życie, dla prawdy katyńskiej w szczególności i za nią także te życie symbolicznie pod Katyniem oddał. Ojcze, są jeszcze ludzie wspaniali w Polsce, w którym trzeba ze wszechmiar dziękować. Lekarz z Warszawy, Ryszard Wardaszko, na moje ręce przekazał ponad 100 takich odznaczeń, które ja chciałbym też przekazać ojcu jako w dowód pamięci i symbolicznie dla Telewizji Trwam i Radia Maryja za to, co robicie i dla redakcji naszego dziennika, bo dzięki wam to kłamstwo, które funkcjonuje, a nazywane jest kłamstwo smoleńskie, które próbuje się utrwalić w polskim społeczeństwie, jest dementowane i myślę, że nigdy nie utrwali się tak jak kłamstwo katyńskie na wiele dziesiątek lat.
Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie i za to odznaczenie, które dla nas jest z jednej strony wyrazem docenienia tych wysiłków, ale z drugiej strony wielkim zobowiązaniem. Dziękuję także za to spotkanie tutaj nasze w studiu Telewizji Trwam. Będziemy kontynuować naszą rozmowę w studiu Radio Maryja i na tę kontynuację zapraszamy wszystkich widzów i słuchaczy po godzinie 21.40. A teraz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Do usłyszenia w takim razie, ojcze.